Zatem zaczynamy. Temat wykładu: progresywne stworzenie jako trzecia droga w sporze o ewolucję. To znaczy, że są jakieś dwie inne drogi i ja po prostu najpierw omówię te dwie inne drogi. Najpierw spróbuję scharakteryzować je w sposób najbardziej obiektywny, jak potrafię. Później każdą z tych dróg troszeczkę skrytykuję, czy pokażę jakieś słabe jej strony, a następnie powiem trochę właśnie o progresywnym stworzeniu jako tej trzeciej drodze. Spróbuję ją scharakteryzować i może na końcu jakieś wnioski jeszcze się pojawią. Pewnie większość z nas zdaje sobie sprawę, że kwestia początków świata, no bo tego dotyczy mój wykład, to znaczy nie tyle samego stworzenia świata z niczego, jak podaje wiara chrześcijańska, ale raczej tego, w jaki sposób świat został ukształtowany, skąd wzięły się różne gatunki zwierząt i roślin. To jest kwestia światopoglądowa, to znaczy wykraczająca poza ramy zwykłego przyrodoznawstwa. Innymi słowy, moje założenie, i myślę, że jest to założenie dosyć racjonalne, nawet dla ludzi niewierzących powinno to być racjonalne założenie, że nie da się wyjaśnić pochodzenia świata i różnych jego form tylko na podstawie nauk przyrodniczych. Po prostu przyrodoznawstwo jako takie nie może wyjaśnić pochodzenia przyrody. To wynika z samej natury rzeczy, z samej logiki. No tak jak, nie wiem, fizyka nie wyjaśnia pochodzenia praw fizyki, jak chemia nie wyjaśni zasad chemii, jak na przykład biologia też nie może wyjaśnić pochodzenia biologii, czyli różnorodności życia, no bo zanim taka przestrzeń fizyczna istnieje, zanim te prawa mogą działać, no muszą one, musi ta przestrzeń już istnieć, żeby te prawa mogły działać. Zatem prawa każdej nauki działają, są stosowalne wtedy, kiedy już ta dziedzina istnieje. A zatem powstanie świata też, no fizyka nie może wyjaśnić powstania świata w tym najbardziej, czy kosmologia nawet w tym najbardziej pierwotnym sensie. Znaczy można przyjąć, że świat jest wieczny i zmienia tylko swoje postacie. Tak myślała większość ludzi przed chrześcijaństwem i tak myślą współcześni ateiści, że są jakieś wielkie wybuchy, później wielkie zgnioty i to tak cyklicznie się odbywa, ale nie ma na to dowodów naukowych. Czyli innymi słowy, już jest to kwestia światopoglądowa, której nauka nie może wyjaśnić, i to muszą przyznać także ateiści czy ludzie niewierzący, że nauka nie wyjaśni pochodzenia świata. Może przyjąć, że jest świat wieczny, ale na to też nie ma dowodów. Zatem mówimy o sprawach, które muszą zahaczyć o filozofię i teologię. Z chrześcijańskiego punktu widzenia właśnie będę oceniał te koncepcje. Przed Darwinem, czy w ogóle przed nowożytną teorią ewolucji, którą można powiedzieć, no, jeśli chodzi o pochodzenie gatunków, no to spopularyzował, że powiedzmy stworzył prawdopodobnie Lamarck. No, byli wcześniejsi tacy różni filozofowie czy przyrodnicy, którzy coś tam kombinowali, już Descartes, znaczy Kartezjusz, już Descartes, René Descartes już mówi o takim czymś, że gdybyśmy mogli sobie wyobrazić wszystkie gatunki jako pochodzące od jednego, to łatwiej nam by było wyjaśnić pochodzenie właśnie różnorodności biologicznej, no, przez odwołanie się do jednej jakiejś prostej zasady. Zatem już on kombinował, jakby można powiedzieć, w opozycji do no, biblijnego opisu, który w tamtym czasie, czyli XVII-XVIII wiek, jeszcze XIX wiek, dominującym poglądem, czyli światopoglądem, był ten światopogląd kreacjonistyczny. W momencie, kiedy Karol Darwin przyszedł, no to już w zasadzie idea ewolucyjne w różnych formach krążyły, ale brakowało im czegoś, co nazywamy mechanizmem, to znaczy fizycznym czy biologicznym wyjaśnieniem tego, jak pochodzą, skąd się wzięły gatunki. No i Karol Darwin coś takiego zaproponował. No, mechanizm Lamarka, czyli jakieś tam dążenia, skłonności organizmów, był taki mglisty i w zasadzie nie był naukowy. To było jakieś wyobrażenie, ale nie było przekonujące. Dopiero Darwin zaproponował pewien taki, powiedzmy, mechanizm biologiczny, czyli przypadkowa zmienność i naturalna selekcja, która miała wytworzyć te gatunki. I w ten sposób został podważony paradygmat, można powiedzieć, kreacjonistyczny, Oczywiście wcześniej do tego, powiedzmy, przyczyniła się cała geologia, tak? Charles Lyell, to jest przełom XVIII-XIX wieku, kiedy wielu geologów stopniowo znajduje dowody na to, że świat jest dużo starszy niż sugerowane przez Biblię te 6000 lat. I zatem mamy już w tym momencie pewien taki, można powiedzieć, zgrzyt między tym, co mówią dowody naukowe, tym, co się odkrywa w przyrodzie, no a tym takim tradycyjnym podejściem biblijnym. I gdy tylko, znaczy już w połowie XIX wieku, jeszcze nawet zanim Darwin zaproponował swoją teorię, już pojawiły się takie propozycje, że to może Bóg się posłużył ewolucją, stwarzając świat. I to Robert Chambers to był taki bardzo. On opublikował taką książkę Vestiges of the Natural History of Creation, czyli ślady naturalnej historii stworzenia. I tą książkę opublikował w 1844 roku, Darwin w 1859, czyli kilkanaście lat przed Darwinem. I tam już zawarł, można powiedzieć, całą taką wizję ewolucyjną, wszystko powstało przez ewolucję, natomiast twierdził, że to Pan Bóg dokonał ten sposób ewolucyjny, stworzył świat, czyli posłużył się ewolucją, no i nawet mówił, że to jest lepsza wizja Boga, no bo Bóg nie musi interweniować w poszczególnych momentach, tylko właśnie stworzył prawa biologii, prawa fizyki, które wytworzyły całą różnorodność świata. Więc Robert Chambers, jego dzieło było bardzo popularne, to była w ogóle popularna książka, taka, która powiedzmy trafiła pod strzechy, więc można powiedzieć, że zaczęła zmieniać światopogląd. I można powiedzieć, że pogląd Chambersa, bo jego bym nazwał takim głównym autorem, oczywiście byli inni, Benoît de Maillet na przykład, jeszcze 100 lat przed Chambersem, ale powiedzmy, pogląd Chambersa, trzeba go nazwać może takim ojcem teistycznej ewolucji, czyli tego poglądu, że Bóg, stwarzając gatunki, posłużył się ewolucją, czyli jakimś procesem naturalnym. I ten pogląd później zaczął się rozprzestrzeniać, w miarę jak teoria Darwina się rozprzestrzeniała. No i wiemy, że teorię Darwina promowali głównie ateiści, materialiści, tacy jak Ernst Haeckel, jak Thomas Henry Huxley, później jego potomek Julian Huxley, więc chrześcijanie stanęli w takim, można powiedzieć, zostali postawieni pod ścianę. No co wy teraz powiecie? Przecież mamy z jednej strony teorię Darwina, która nam tutaj w sposób naturalny wyjaśnia powstanie gatunków, a wy wierzycie w stworzenie gatunków i to jeszcze w 6 dni, prawda? Tak jak Pismo Święte mówi. I chrześcijanie musieli się jakoś ustosunkować do tej teorii. I właśnie stąd się wziął teistyczny ewolucjonizm, z tej próby jakby pogodzenia czy rozwiązania tej dychotomii między nauką, czy tym, co uważano za dowody naukowe, a tym, co mówiła Biblia. Teistyczny ewolucjonizm można by streścić w takich dwóch czy trzech punktach. Zaznaczę od razu, że jest to dzisiaj pogląd najbardziej popularny. Znaczy on absolutnie zdominował wszystkie wyznania chrześcijańskie, najpierw nie tylko protestanckie, ale również katolicyzm. Może najmniej jest rozpowszechniony w kościołach wschodnich, ale jest na pewno dominujący w całej kulturze zachodniej, a zwłaszcza w chrześcijaństwie i w protestantyzmie, w katolicyzmie i protestantyzmie. To jest pogląd, że Bóg, stwarzając świat, posłużył się naturalnym procesem ewolucji. Właśnie to są dwa, jakby, czy trzy takie punkty. Że po pierwsze, ewolucja jest jakoś tam kierowana przez Boga, ale nie wykracza poza prawa natury. Czyli nie ma tam żadnych nadprzyrodzonych działań Bożych. Chociaż różni teistyczni ewolucjoniści mają różne, jakby, ograniczenia w tej kwestii, stawiają jakieś tam bariery, prawda? Wielu z teistycznych ewolucjonistów mówi, że Bóg musiał stworzyć na przykład duszę ludzką, nie ona nie mogła wyewoluować. I na przykład wielu mówi też, że musiał świat stworzyć i to kreację ex nihilo, bo świat sam z niczego nie powstał i nie jest też wieczny, zatem Bóg go musiał stworzyć. Więc te dwa ograniczenia, powiedzmy, wielu teistycznych ewolucjonistów przyjmuje, natomiast wszystko, co się stało między stworzeniem duszy a stworzeniem świata, jest procesem naturalnym. Czyli opartym o prawa przyrody, gdzie nie odnajdujemy żadnych śladów Bożych interwencji, ingerencji czy czegoś takiego. Pogląd ten obecnie popularyzują tacy, ja mówię o katolickich teraz, bo myślę, że, znaczy protestanci, Arthur Peacock, Jan Barbour, Collins, ten Francis Collins, Natomiast katolicy to Kenneth Miller, ten George Coyne, już świętej pamięci, czy u nas ksiądz Heller i ksiądz Rzeciński, świętej pamięci. Więc to są tacy, powiedzmy, rozpoznawalni współcześnie popularyzatorzy właśnie teistycznego ewolucjonizmu. Więc to jest ten pogląd. W tym momencie przejdę do charakterystyki tego drugiego poglądu, który jakby ukształtował się po drugiej stronie, a później dopiero oba jakby spróbuję skrytykować. Więc w odpowiedzi na teistyczny ewolucjonizm już pod koniec XIX wieku, zwłaszcza protestanci w USA, uznali, że ten pogląd po prostu niszczy, znaczy pogląd teistyczny ewolucjonizm, czy ewolucjonizm w ogóle niszczy wiarę w stworzenie, niszczy wiarę w Pismo Święte, podważa nieomylne słowo Boga i dlatego doszli do wniosku, że trzeba go w całości odrzucić, pozostając na tradycyjnych pozycjach biblijnych, to znaczy, że świat został stworzony w 6 dni, około 6-7 tysięcy lat temu. Ten pogląd istniał wcześniej, to znaczy on był w chrześcijaństwie, można powiedzieć, już od początku, bo to jest najbardziej literalne czytanie Pisma Świętego. Ale chodzi o to, że powstanie teistycznego ewolucjonizmu ten pogląd skrystalizowało, sprawiło, że on się, ja bym tak powiedział, bardziej właśnie skrystalizował, czyli tak bardziej, można powiedzieć, umocnił, tak? Umocnił przynajmniej w pewnych kręgach. To się nazywało czy fundamentaliści biblijni, prawda? No ale to określenie fundamentaliści biblijni nie jest precyzyjne i też nie zawsze odnosi się akurat do tego poglądu. Takie dzieło The Fundamentals, które właśnie protestanci na początku XX wieku opracowali w odpowiedzi na modernizm, wcale w tym The Fundamentals, tam są dwa eseje o ewolucji i żaden z nich nie popiera kreacjonizmu młodej Ziemi. Zatem nie jest do końca prawdziwe takie twierdzenie, że to tylko fundamentaliści są za kreacjonizmem młodej Ziemi, a wszyscy kreacjonizm młodej Ziemi to fundamentaliści protestanci. Nie ma takiego jakby związku. No ale jest faktem, że on gdzieś tam się wytworzył, no i odpowiedź była po prostu taka. Nauka się myli, Pismo Święte jest nieomylne. Jeżeli jest konflikt, musimy iść za Pismem Świętym. No bo słowo Boga jest nieomylne, a rozum ludzki się myli. Zresztą wielokrotnie powstawały teorie naukowe, które później okazywały się zupełnie błędne. Zatem nie ma żadnych podstaw, żeby wierzyć czy Darwinowi, czy jakimkolwiek ewolucjonistom, nawet tym chrześcijańskim, no, na przykład katolickim, jak Eric Bassman, czy Saint-Georges Mivart właśnie w XIX wieku. I w związku z tym trzeba bronić Pisma Świętego za wszelką cenę. Ten pogląd nazywa się kreacjonizmem biblijnym, właśnie młodoziemskim, ale on uzyskał też później trochę inny wariant, że tak powiem. W 1961 roku dwóch takich protestanckich kreacjonistów właśnie młodej ziemi opublikowało książkę The Genesis Flood, czyli potop z Księgi Rodzaju. To był Henry Morris i John Whitcomb i oni uznali, że kreacjonizmu młodej ziemi można go udowodnić również na bazie danych naukowych. Czyli oni odrzucili konflikt wiara-nauka, tak jak ci kreacjoniści biblijni mówili, że tak jak powiedziałem, że jest konflikt między wiarą i nauką, za to musimy przyjąć wiarę, bo ona jest, pochodzi od Boga i na mocy słowa Boga przyjmujemy ją. Natomiast kreacjoniści naukowi właśnie od lat 60. mówią, że nie może być konfliktu między wiarą i nauką, ponieważ obie księgi, przyroda i księga Biblii pochodzi od Boga, zatem dowody naukowe też muszą wskazywać na kreacjonizm młodej Ziemi. I stąd się wzięły te wszystkie takie, powiedzmy, teorie naukowe, no w cudzysłowie powiedzmy, że tam właśnie mamy dowody potopu, prawda, że wszystkie skamieniałości to jest dowód potopu, że dinozaury żyły równo z ludźmi, że można udowodnić na podstawie zmiany prędkości światła właśnie, że świat nie ma tych 13 miliardów lat, tylko właśnie te 6 tysięcy lat i tak dalej. Szereg takich różnych ingerencji jakby w naukę, jednak chęć poszukiwania jakiegoś związku z nauką, prawda, w tym poglądzie kreacjonistycznym. I to się nazywa właśnie kreacjonizm naukowy. Zatem mamy kreacjonizm biblijny, kreacjonizm naukowy, one często idą w parze, ale nie muszą. Ale to są oba rodzaje kreacjonizmu młodej Ziemi. Dzisiaj przedstawiciele, no to ten Ken Chowind, no, u nas Maciek Giertych. Jest to całe instytucje, prawda? Center for Creation Science. Tych instytucji w Stanach Zjednoczonych jest kilka dużych instytucji, które właśnie zajmują się popularyzacją tego poglądu. Więc do dzisiaj on istnieje i, no i ma swoich reprezentantów. Więc można powiedzieć, że na tym etapie scharakteryzowałem teistyczny ewolucjonizm. Podkreślę, Bóg posłużył się ewolucją, jest to naturalny proces. Kreacjonizm młodej ziemi. Bóg stworzył świat dokładnie tak, jak mówi Pismo Święte, to znaczy 6 tysięcy lat, około 6 tysięcy lat temu, w 6 dni. I jeżeli jest konflikt między wiarą i nauką, wybieramy wiarę, ale być może tego konfliktu nie ma, bo być może sama nauka może nam udowodnić właśnie istnienie, krótkie istnienie świata. Natomiast podstawowym źródłem prawdy jest jednak Biblia. Zatem mamy dwa poglądy, które dzisiaj są, znaczy teistyczne wersje, tak jak mówiłem, to jest może ponad 90% ludzi w cywilizacji zachodniej, ale mówię i o intelektualistach, bo jeżeli zejdziemy na badania na poziomie już powiedzmy popularnym, nie, to znaczy z całego społeczeństwa, no to te poglądy są trochę inaczej się rozkładają. W Stanach Zjednoczonych mniej więcej pół na pół, to znaczy powiedzmy 20% ludzi mówi, że nie wiemy, jak powstał człowiek, 40% twierdzi, że został stworzony, tak jak mówi Pismo Święte, a 40% mówi, że pochodzi od małpy czy tam od jakiegoś zwierzęcia. Więc akurat w Stanach Zjednoczonych jest to dosyć wyrównane. W krajach europejskich, oprócz takich bardziej protestanckich jak Łotwa, czy później, no nie wiem, czy Turcję liczyć jako europejski kraj, ale w każdym razie tam z racji wpływów muzułmańskich też ewolucja jest odrzucana i kreacjonizm dominuje. Natomiast w większości krajów, łącznie z Polską, jednak dominuje teistyczny ewolucjonizm, czyli przekonanie, że jednak Bóg się posłużył ewolucją. Teraz przejdę właśnie do tej drugiej części, gdzie może poddam pewnej krytyce. Takiej dosyć szybkiej i powierzchownej, ale może zwrócę uwagę tylko na najważniejsze problemy tych dwóch stanowisk. Może zacznę od kreacjonizmu młodej ziemi. Dlaczego ten pogląd jest nie do utrzymania? Moim zdaniem, oczywiście, bo tutaj już włączam jakby, staram się scharakteryzować w taki sposób obiektywny, to znaczy na ile jakby, no nie wiem, na ile to rozumiem te poglądy, a teraz odwołam się do swoich jakichś przemyśleń i także do, oczywiście do dowodów, ale już nie wszyscy się ze mną muszą tutaj zgadzać. Więc kreacjonizm młodej ziemi moim zdaniem jest nie do utrzymania, ponieważ jest to pogląd religijny. Zatem domaga się przede wszystkim krytyki religijnej i filozoficznej, a nie tyle naukowej. Co do nauki kreacjonizmu młodej ziemi, myślę, że wszystkie źródła, jakie Państwo znajdą, takie mainstreamowe, powiedzą, że to jest pseudonauka. Znaczy nie ma tam podstaw naukowych, żeby twierdzić, że Ziemia ma 6 tysięcy lat. I ja sam trochę jakby badałem ten kreacjonizm naukowy, ale zawsze znajdowałem tam jakieś nadużycia metody naukowej, albo logiczne niekonsekwencje, albo mieszanie przyczyn ze skutkami, albo wyciąganie fałszywych wniosków z prawdziwych przesłanek, albo opieranie się na błędnych przesłankach, więc tych błędów jest tam cała masa i nawet nie chciałbym w to za bardzo wchodzić, bo to jest jakby inny poziom. Ale ponieważ jest to pogląd religijny, więc raczej zajmuję, a ja jestem teologiem, więc raczej zajmuję się jego krytyką z punktu widzenia właśnie teologii. I co nam mówi Pismo Święte? No mówi o dniach, to wyraz jom występuje w Księdze Rodzaju, w pierwszym i drugim rozdziale, tyle że ten wyraz oznacza w Piśmie Świętym także odcinki czasu. Nie zawsze oznacza taki dzień słoneczny, 12-24 godziny. Zatem mamy przykłady użycia tego słowa w innym znaczeniu niż dzień, taki naturalny. Święty Augustyn już w IV wieku mówi, że nie można interpretować dnia z opisu stworzenia jako dzień naturalny, słoneczny, ponieważ Słońce zostało stworzone dopiero 4 dnia, zatem wcześniej nie byłoby jak odmierzyć nawet tego dnia. Jest też ta kwestia, że dzień siódmy, którym Bóg odpoczął, jak rozumiem, trwa do tej pory, a zatem nawet według kreacjonizmu młodej Ziemi powinien on trwać 6 tysięcy lat. Zatem trudno jest tu przyjąć, że jest to, że ta, pozostałe dni są naturalne, słoneczne, tak, a siódmy dzień już jest jakby taki, powiedzmy, okresem czasu, odcinkiem czasu, kiedy Bóg odpoczywa. No, po trzecie, po czwarte jest taki problem, że szóstego dnia moim zdaniem dzieje się tak wiele rzeczy, że trudno by je było ścisnąć w 12 godzin, no bo powiedzmy, że Adam, nie, że to nie działoby się w nocy, ale w dzień, no to 12 godzin mamy, powiedzmy. Więc Bóg stwarza wszystkie zwierzęta, Bóg na końcu stwarza Adama, później przedstawia Adamowi wszystkie zwierzęta, on je nazywa, później Adam pogrąża się we śnie, Bóg stwarza Ewę, więc jakby to wszystko miałoby się wydarzyć szóstego dnia. Wydaje mi się, że naturalny sposób czytania Pisma Świętego sugerowałby, że to jest odcinek czasu, a nie dzień. Jeden dzień, taki doba. I zresztą kreacjoniści sami apelują do naturalnego czytania Pisma Świętego, czyli dosłownego, ale też zgodnie z naturalnym brzmieniem słów. Z czym ja się zgadzam, ale właśnie z naturalnego czytania wynika coś innego. Jest jeszcze szereg innych argumentów, chociażby takich, kiedy porównujemy jedne fragmenty pisma z drugimi, taka jest zasada egzegezy katolickiej, że jedne fragmenty trzeba czytać w obrębie drugich, na przykład w liście świętego Piotra pierwszym mamy tę wskazówkę, że dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień. Z tym jest szereg takich wskazówek, które by sugerowały, że w rozumieniu biblijnym dzień absolutnie nie musi oznaczać dnia. Ale co jest jeszcze najbardziej ciekawe, i to odkryłem dosyć niedawno, muszę przyznać, jest fakt, że jeżeli byśmy chcieli tak naprawdę obliczyć, kiedy powstała Ziemia, to nie możemy tego dokonać tylko w oparciu o Biblię. Nie ma takiej opcji. Jest gdzieś na poziomie epoki sędziów czy królów, teraz już nie pamiętam, znajduje się niepokonalny moment, którego się nie da przeskoczyć w oparciu o Biblię. Pomijając już fakt, że każdy autor, który liczy te daty, wychodzi mu coś innego, ja znalazłem listę ponad 50 autorów, takich nawet znanych, między innymi Lord Kelvin, wśród nich, czy inni wybitni naukowcy, czy Kepler, obliczali te daty, ale każdemu wychodziło coś innego. Także jeżeli by Pismo Święte było jednoznaczne co do 6 tysięcy lat historii, to wydaje mi się, że powinno to się dać obliczyć jednoznacznie, ale nie da się obliczyć tego jednoznacznie i nie da się tego. I teraz najbardziej znana kalkulacja, czyli że Ziemia została stworzona tam w sobotę o 6 wieczorem w roku 4004 przed Chrystusem, to jest ta kalkulacja biskupa Jamesa Ushera z kościoła anglikańskiego. Ona również opiera się, znaczy Usher, który wymyślił standardowe datowanie Biblii, które później zresztą tak na marginesie zostało dołączone do wydań, wszystkich wydań anglikańskich, protestanckich Biblii, czyli że jak tam jest napisane, że nie wiem, był potop, no to było napisane, który rok, prawda, potop. I na marginesie były to. I często protestanci nawet w XIX wieku, XVIII, XIX wieku nawet nie odróżniali, co jest Słowem Bożym, a co jest tylko tym datowaniem Jamesa Ushera, tego biskupa. To jest taka ciekawostka, bo to zostało tak wdrukowane do głów, że ciężko było się z tego schematu wydobyć. Ale nawet on właśnie musiał się odwołać do historii świeckiej, to znaczy skorzystał z kronik świeckich, żeby przeskoczyć pewien okres czasu. I dla mnie jest to taki właśnie zastanawiający argument, że sama Biblia nie daje nam nawet możliwości wyprowadzenia 6 tysięcy lat. Oczywiście 6 dni tak jest w Biblii, ale 6 tysięcy lat historii, czyli genealogie, są niekompletne na tyle, że nie da się tego połączyć. Więc jest oczywiście szereg innych argumentów, na przykład jeszcze podam jeden taki argument może. Dlaczego mielibyśmy uznać, że Ziemia jest bardzo młoda, skoro wiemy, że świat jest bardzo duży? To znaczy, myślę, że musi być jakaś korelacja, i to już jest argument taki bardziej filozoficzny, że musi być jakaś korelacja między wielkością świata a jego wiekiem. To, że świat jest ogromny w sensie przestrzennym, to wiemy, no bo to możemy zbadać, tak? Możemy wysłać statek kosmiczny, który będzie leciał tysiące lat w jednym kierunku i przemierzy milionów kilometrów. Zatem wiem, że świat jest ogromny, ale jeżeli jest ogromny co do przestrzeni, to dlaczego nie miałby być bardzo, bardzo też stary? No, to jest takie pytanie, które chętnie bym zadał. Jakoś taką kompatybilność, prawda, tych dwóch rzeczy, zwłaszcza, że we współczesnej fizyce one są często bardzo zamienne, czas i przestrzeń. Dobrze, na tym bym skończył krytykę kręcizmu młodej Ziemi. Przejdę do krytyki teistycznego ewolucjonizmu teraz, poglądu, jak powiedziałem, bardzo popularnego. Przede wszystkim też dokonam krytyki właśnie teologicznej i filozoficznej, bo z punktu widzenia nauki jest co najmniej spór na temat tego, czy ewolucja da się, czy ewolucja w sensie makroewolucji biologicznej, czy da się udowodnić naukowo. Oczywiście większość biologów powie, że tak, to jest absolutnie udowodnione i to jest fakt, ale nie można mieszać przekonania czyjegoś osobistego, czy nawet jakiejś grupy ludzi z dowodami autentycznymi, prawda? To znaczy to, że jakaś grupa społeczna jest bardzo przekonana o czymś, nie znaczy, że to jest prawdą. Z drugiej strony, wielu też ewolucjonistów jednak mówi, że te dowody nie są tak kompletne, jak inni twierdzą, że są, prawda? Zatem wśród samych ewolucjonistów, i to zarówno teistycznych, jak i ateistycznych, jest spór co do tego, czy ewolucja w sensie makroewolucji biologicznej jest udowodniona, czy nie. Oczywiście spotkacie bardzo wielu ludzi, którzy w tym momencie się obrażą i powiedzą, nie no, to jest fakt, to jest fundament, to jest w ogóle, nie ma o czym mówić, to jest, jak ktoś to podważa, to jest głupcem i w ogóle nie wiadomo, nie wie o czym mówi. Takie opinie się spotyka, ale to są opinie skrajne, ponieważ na przykład Thomas Nagel, który jest ateistą, profesorem Oksfordu, 2-3 lata temu opublikował książkę, w której napisał, że teoria neodarwinistyczna prawie na pewno jest fałszywa. Zatem ateista nawet twierdził, że musimy się odwołać do inteligencji, czyli nawet zasugerował teorię inteligentnego projektu jako rozwiązanie, mimo że jest ateistą. I takich, że tak powiem, kwiatków jest sporo. Anthony Flew i tak dalej, to tych przypadków też można mnożyć. Zatem nie jest tak, że ewolucja na poziomie nauk przyrodniczych jest udowodniona, w sensie makroewolucji biologicznej. Mówię makroewolucji, bo mikroewolucja nie jest udowodniona. Możemy ją testować w laboratorium, możemy patrzeć, jak tam bakterie się uodparniają na antybiotyki i tak dalej, jak ewoluują, prawda, wytwarzają pewne cechy, jak powstają gatunki biologiczne, ale mówiąc o makroewolucji, mamy na myśli powstawanie nowych, zupełnie nowych rodzin, nowych form życia, zupełnie nowych form życia, różnic na poziomie co najmniej rodziny taksonomicznej. Zatem coś takiego jak kot i pies, koń, prawda? To są te różnice małpa, prawda? Wśród ssaków, to są te różnice słoń czy żyrafa, prawda? Tego typu różnice nie ma na to dowodów. Więc naukę zostawiam z boku, bo to jest szeroka literatura. Zajmę się krytyką teistycznego ewolucjonizmu z punktu widzenia wiary. Po pierwsze, no jest to niezgodne z opisem biblijnym. Nie, oczywiście teistyczni mówią przede wszystkim tak, że opis biblijny trzeba czytać symbolicznie. Trzeba go czytać symbolicznie. Nie można tego brać literalnie i nie można tego traktować jako podręcznik do przyrody. Teraz w tych stwierdzeniach jest dużo pomieszania, powiedziałbym, prawdy z fałszem. Rzeczywiście Biblia nie jest podręcznikiem do przyrody, ale nikt nie twierdzi, że jest. Nawet kreacjoniści Młodej Ziemi nie twierdzą, że jest. Kreacjoniści Młodej Ziemi nie traktują Biblii jak podręcznik do przyrody czy do historii. Nie, oni traktują po prostu jako źródło prawdy, objawienia. Zatem Pismo Święte należy czytać symbolicznie? No nie do końca, ponieważ Pismo Święte przede wszystkim trzeba czytać przynajmniej z katolickiego punktu widzenia, w zgodzie z tradycją katolicką. A teraz cała tradycja katolicka mówi, że należy czytać Księgę Rodzaju, rozdział 1, 2, 3, właściwie do 12, że wszystkie historyczne, całą historię należy czytać w sposób literalny. Zatem są nawet dokumenty Kościoła, które potwierdzają, że 1, 2, 3, rodzaju 1, 2, 3, czyli te rozdziały zawierają prawdziwą historię. I tam się wymienia elementy, które są literalne i te elementy wykluczają makroewolucję biologiczną, na przykład szczególne stworzenie Adama, co do ciała też, nie tylko co do duszy, prawda? To, że Bóg stworzył zwierzęta zgodnie z ich gatunkami, tak? Według ich rodzajów, to jest kilkakrotnie powtórzone. Tego nie da się na poziomie literalnym pojednać z ideą wspólnego pochodzenia od jednego przodka. Zatem teistyczne apostolstwo jest niezgodne z Pismem Świętym, czytanym w zgodzie z tradycją katolicką, historią też teologii, tak? Nawet ze świętym Augustynem, już nie mówię, że ze świętym Tomaszem czy ojcami Kościoła, czy Ireneuszem na przykład, który w ogóle odrzuca wprost taki pogląd jak teistyczny ewolucjonizm. Zatem jeżeli bierzemy Pismo Święte po katolicku, czyli nie sola scriptura, sama litera, tylko bierzemy w kontekście tradycji teologicznej ojców Kościoła i wielkich teologów i doktorów, no to nie da się pogodzić z teistycznym ewolucjonizmem. Po drugie, teistyczny ewolucjonizm staje w opozycji do tego, co nazywamy sana filozofia, albo zdrowa filozofia, czy taka tradycja filozofii chrześcijańskiej, arystotelesowsko-tomistyczna. Na ten temat napisałem książkę Święty Tomasz Zakwinu Ewolucja i parę artykułów, także artykuł, który tam wysłałem, link panu Andrzejowi, żeby później może rozesłać, link do mojego artykułu Progresywne stworzenie jako trzecia droga w sporze o ewolucję. To tam także no, jest kilka artykułów moich w sieci dostępnych, chyba większość po angielsku, co prawda, ale też jakieś po polsku na ten temat, więc zasadniczo nie chciałbym tu otwierać tego wątku, zwłaszcza, że czas jest krótki i muszę przejść do trzeciej części, ale jest niezgodna, znaczy nie da się pojednać idei wspólnego pochodzenia i transformizmu gatunkowego na zasadzie naturalnych praw przyrody z ideą, znaczy powiedzmy tak, z esencjalizmem czy hylemorfizmem arystotelesowsko-tomistycznym. Tych dwóch rzeczy się po prostu nie da pojednać, to jest wniosek z moich bardzo wnikliwych i szerokich badań. Problem teologiczny jeszcze teistycznego ewolucjonizmu jest taki, że według Pisma Świętego stworzenie się zakończyło definitywnie. Dlatego Bóg powiedział na końcu, że jest bardzo dobre. Najpierw mówił, że jest dobre, dobre, dobre na każdym etapie, ale szóstego dnia powiedział, że jest bardzo dobre. Dlatego, że się zakończyło. Natomiast w teistycznym ewolucjonizmie stworzenie nie jest zakończone, bo jeżeli Bóg się posługuje ewolucją, a ewolucja jest naturalnym procesem, który nieustannie działa w przyrodzie i tworzy nowe gatunki, to znaczy, że dzieło stworzenia nigdy się nie zakończyło. A to oczywiście przeczy zarówno Pismu Świętemu, jak i dogmatom Kościoła, że stworzenie jest zakończone. Z teistycznym ewolucjonizmem łączy się także problem przyczynowości Bożej, to znaczy tego, w jaki sposób Bóg miałby działać w ewolucji. Jeżeli nauka mówi, że ewolucja jest przypadkowa, niekierowana, że opiera się o przypadkowe mutacje i naturalną selekcję, czyli jakąś konieczność, czyli jest powiedzmy wypadkową przypadku i konieczności, no to nie może być jednocześnie kierowana, tak jak twierdzą teistyczni ewolucjoniści. Oczywiście teistyczni ewolucjoniści rozwijają tutaj pewne modele Bożej przyczynowości, to jest bardzo takie, powiedzmy, popularne zajęcie wśród filozofów przyrody, tak zwanych katolickich filozofów przyrody, którzy mówią o różnych sposobach przyczynowania Bożego w teistycznej ewolucji. Jednak żaden z tych sposobów, moim zdaniem, nie unika błędu albo panteizmu, albo emanacjonizmu, no albo deizmu, czyli tej idei, że Bóg zaprogramował prawa i później zostawił wszystko. Moim zdaniem wszystkie koncepcje przyczynowości Bożej w teistycznym ewolucjonizmie popadają w jeden z tych błędów, albo nawet we wszystkie, czy w dwa. Tylko przykładowo, koncepcje księdza arcybiskupa Rzycińskiego były ewidentnie panteistyczne. Znaczy on popierał panteizm po prostu, głosił panteizm. Z kolei idee księdza Hellera są emanacjonistyczne, to znaczy to jest powrót do takich, powiedziałbym, pogańskich koncepcji przyczynowości, gdzie wyższe sfery emanują niższe sfery, tak jak w Eneadach, prawda? Można by to porównać do tych, tam Bóg jest, no, ksiądz Heller mówi, że Bóg jest matematyczną superstrukturą wszechświata na przykład, nie? No tutaj oczywiście mógłbym to rozbijać, ale zostawię na boku. W każdym razie uważam, że nigdy nie wypracowano takiego modelu przyczynowości Bożej w teistycznym ewolucjonizmie, który byłby zgodny z klasycznie chrześcijańskim rozumieniem Boga i natury, przyrody. Na tym może zakończę drugi etap, czyli krytykę teistycznego ewolucjonizmu i progresywnego kreacjonizmu. Przejdę szybciutko do trzeciego etapu, to znaczy trzecia droga moim zdaniem, czyli powiązanie w pewnym sensie, powiązanie obu tych koncepcji, to znaczy progresywny kreacjonizm, który opiera się na prostej bardzo zasadzie. Przyjmujemy naukowe datowanie wieku świata, ale przyjmujemy też to, że Bóg stworzył gatunki i pewnie jeszcze inne elementy świata w sposób nadprzyrodzony, ale z pewnością gatunki w sposób bezpośredni i nadprzyrodzony, a zwłaszcza człowieka. To znaczy przyjmujemy stworzenie człowieka co do ciała, jak i duszy, nie tylko duszy, no ale właśnie też ciała. Czyli że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. Ta koncepcja no jest, wydaje się, prosta w swej jakby w tych podstawowych założeniach. Teraz te wszystkie koncepcje musimy ocenić nie tylko z punktu widzenia nauki, ale właśnie też filozofii, teologii, bo tak jak powiedziałem, światopogląd nie może być światopoglądem naukowym, przyrodniczym tylko i wyłącznie, bo przyroda nie wyjaśnia pochodzenia świata, pochodzenia form świata. Zatem, tak jak powiedziałem, musi być element teologii i filozofii w każdym światopoglądzie, a pytanie o pochodzenie gatunku jest kwestią światopoglądową, znaczy jak rozumiemy, skąd się wziął świat. Dlatego właśnie nie wystarczy powiedzieć, że teistyczny ewolucjonizm jest zgodny z nauką, ale nie jest zgodny z filozofią i z teologią. Nie wystarczy powiedzieć, że kreacjonizm młodej Ziemi jest zgodny z Biblią, no ale nie jest zgodny z nauką. Moim zdaniem tylko progresywny kreacjonizm jest zgodny zarówno z nauką, czy z danymi, faktami naukowymi, nie z teoriami, rzeczywiście jest sprzeczny z teorią Darwina, ale jest zgodny z faktami danymi, twardymi faktami danymi. Jest także zgodny z klasyczną filozofią chrześcijańską, jest zgodny z Pismem Świętym, ale także właśnie z Pismem Świętym interpretowanym w ramach tradycji. To ja mówię tutaj w kontekście katolickim, jako że jestem katolickim teologiem. Dla nas, katolików, jest czymś bardzo ważnym, żeby nie przyjmować zasady sola scriptura, czyli że każdy bierze sobie Pismo Święte i interpretuje jak chce, tylko że czytamy je w kontekście tradycji 2000 lat, a zwłaszcza tradycji ojców. Jeżeli tak rozumiemy Pismo Święte, to nie ma problemu, żeby je pogodzić z koncepcją długiego świata. Tak jak powiedziałem, kwestia długości istnienia świata była dyskutowana, choć nie w szerokim zakresie, ale jednak święty Augustyn mówił o jednodniowym stworzeniu. I to są nadal literalne, dosłowne komentarze do Księgi Rodzaju. A zatem nie porzucamy tu literalnego. I ja na przykład, tak jak mówiłem, nie jest zgodne z katolickim podejściem twierdzenie, że Księga Rodzaju to symbole, prawda, że opis stworzenia to jest symbol. Nie. On ma znaczenie literalne, należy go czytać dosłownie i historyczne, to znaczy, że te wydarzenia naprawdę się zdarzyły. I takie czytanie Księgi Rodzaju zapewnia nam progresywny kreacjonizm, czyli jest w zgodzie z tradycją katolicką, ze sposobem czytania Biblii, tak jak czytali ją ojcowie Kościoła, czy później teologowie. No i jest także zgodny właśnie progresywny kreacjonizm z tak zwaną klasyczną filozofią chrześcijańską, czy z tradycją tą arystotelesowsko-tomistyczną. A zatem myślę, że dla człowieka wierzącego, czy jest naukowcem, czy jest humanistą, znaczy w sensie przyrodnikiem, czy humanistą, progresywny kreacjonizm daje możliwość pogodzenia właśnie światopoglądu z tym, co on robi. To znaczy, jeżeli się zajmuje nauką i pracuje w laboratorium, progresywny kreacjonizm daje mu możliwość wiary w przyjęcia długiego wieku świata, co jest zgodne z nauką, z dowodami. A jeżeli jest teologiem, no to progresywny kreacjonizm umożliwia zachowanie tradycyjnej interpretacji biblijnej, właśnie pracy nad tekstem biblijnym zgodnie z bardziej klasycznymi zasadami egzegezy katolickiej, przy jednoczesnym właśnie zgodzie z danymi naukowymi. Tak, więc nawet się chyba wyrobiłem trochę wcześniej, bo minęło 40 minut, ale mogę jeszcze coś powiedzieć, jakby było trzeba. Mówiłem, kto był prekursorem teistycznego ewolucjonizmu, kto był prekursorem kreacjonizmu młodej Ziemi. Progresywny kreacjonizm też miał swoich zwolenników bardzo niewielu, ale już w XIX wieku. Thomas Chalmers, William Buckland, to byli tacy szkoccy geolodzy. Później Hugh Miller, też szkocki geolog, i myślę, że on najbardziej precyzyjnie sformułował tę teorię. I Louis Agassiz to był taki amerykański, powiedzmy też paleontolog, który był największym naukowcem z tych czterech, ale jednak jego progresywny kreacjonizm był nieco w kierunku takiego stałości, tej teorii stałości gatunków, tak, czyli on już nawet uznawał, że nawet ludzie nie mają wspólnego przodka, prawda, różne rasy ludzkie, zatem jakby poszedł trochę ekstremalnie jeszcze w drugą stronę, ale Na pewno był zwolennikiem poglądu o stałości gatunków i osobnego stworzenia, nie? Ale do tego stopnia, że stwierdził, że nawet Adam i Ewa to nie byli już ojcowie wszystkich ludzi, tylko różne rasy ludzkie mają różnych rodziców stworzonych osobno, prawda? Więc to był ten moment. Natomiast Thomas Kramer i William Buckland, to była ta pierwsza wersja, powiedzmy, progresywnego racjonalizmu, który jeszcze trudno nazwać, to był ten gap theory, czyli taka teoria luk. Oni twierdzili, że Ziemia została stworzona i później istniała przez te, wtedy myślano o 100 milionach lat, czy 300 milionach, jak u Darwina. No dzisiaj wiemy, że tam powiedzmy, że Ziemia to 4,5 miliarda lat, ale wtedy myślano o milionach lat i że ona sobie istniała tak właśnie przez miliony lat. Procesy geologiczne sobie pracowały, ale później w ciągu tych kilku dni, właśnie 4 czy 5 dni, Bóg stworzył wszystkie gatunki. Zatem pierwszy dzień to jest właśnie bardzo długi okres. I to jest ta gap theory, czy to jest jeszcze taka wersja, powiedzmy, nieukształtowana, ale Hugh Miller, bym powiedział, jest takim punktem odniesienia dla progresywnego racjonalizmu, a we współczesnej debacie oczywiście Hugh Ross, taki amerykański pastor i fizyk, który prowadzi taki instytut Reasons to Believe, czyli tam powody do wiary, tak, powody, dla których wierzyć. I on rzeczywiście jest eksplicite zwolennikiem progresywnego kreacjonizmu. Robert Stackpole, Engager, parę osób z Discovery Institute, to są powiedzmy zwolennicy, no ja siebie też zaliczam do zwolenników tej powiedzmy tej teorii, tak? No i tutaj już chyba mogę powiedzieć kropkę.